Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W środę 14 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Na dzisiejszej audiencji ogólnej papież powrócił do smoleńskiej katastrofy. Zainicjował nowy cykl kateches, tym razem poświęcony kapłaństwu. Spotkał się także z redakcją polskiego wydania L'Osservatore Romano. O tym wszystkim już za chwilę w relacji z audiencji ogólnej. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też kolejny odcinek audycji Rafała Łącznego o księdzu Jerzym Popiełuszce. Zapraszamy. Po raz kolejny Benedykt XVI zapewnił Polaków o swej solidarności w dniach narodowej żałoby. Zwracając się do polskich pielgrzymów, przybyłych na audiencję ogólną, nie mówił tym razem o temacie katechezy, którym dziś była posługa kapłańska, lecz nawiązał do smoleńskiej katastrofy.
Bracia i siostry Polacy, serdecznie pozdrawiam każdego i każdą z was. Wiem, że trwacie w żałobie narodowej, po stracie prezydenta i osób, które mu towarzyszyli. Niech umocnieniem dla was będzie przesłanie Wielkanocy, które przypomina nam, że nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc śmierci należymy do Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dodajmy, że jutro w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 17:00 dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Angelo Sodano, odprawi mszę w intencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i osób, które im towarzyszyły. Polska ambasada przy Stolicy Apostolskiej zaprosiła na tę żałobną Eucharystię akredytowany przy Watykanie Korpus Dyplomatyczny, pracowników Kurii Rzymskiej oraz rodaków mieszkających w Wiecznym Mieście. Liturgia będzie transmitowana przez watykańskie radio i telewizję, także przez telepacze. Polacy w Wiecznym Mieście w sobotę 17 kwietnia w czasie uroczystości żałobnych w Warszawie uczestniczyć będą o godzinie 20 w mszy w Kościele Świętego Ducha nieopodal Watykanu. Modlitwie w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem przewodniczyć będzie arcybiskup Szczepan Wesoły.
Na cotygodniowym spotkaniu z wiernymi papież wspomniał też o innej tragedii, a mianowicie o silnym trzęsieniu ziemi, które dziś rano nawiedziło płaskowyż tybetański na zachodzie Chin. Wstrząsy o sile ponad 7 stopni spowodowały śmierć co najmniej 400 osób.
Moja myśl biegnie teraz do Chin i do ludności dotkniętej silnym trzęsieniem ziemi. Wiele osób poniosło śmierć, wielu odniosło obrażenia, wielkie są też zniszczenia. Modlę się za ofiary i duchowo jednoczę z tymi, którzy zostali doświadczeni przez tak wielki kataklizm. Proszę Boga, aby dał im ulgę w cierpieniu i odwagę w znoszeniu przeciwności. Mam nadzieję, że nie zabraknie im powszechnej solidarności.
W związku z dobiegającym końca rokiem kapłańskim papież zapowiedział, że katechezy w okresie wielkanocnym poświęci posłudze księży. Benedykt XVI zauważył, że kapłan jest reprezentantem Chrystusa, działa w jego imieniu, ale nie jest delegatem działającym zamiast nieobecnego. Chrystus bowiem zawsze jest obecny w swoim kościele. I dlatego, podkreślił Ojciec Święty, w kapłańskich działaniach uobecnia się zmartwychwstały Pan i sam rzeczywiście działa, robi to, czego kapłan nie byłby w stanie uczynić, na przykład przy konsekracji chleba i wina, czy w odpuszczeniu grzechów.
Te kapłańskie działania wykonywane w imieniu Chrystusa można podzielić na trzy kategorie – nauczania, uświęcania i pasterzowania. W dzisiejszej katechezie papież skupił się na nauczaniu. Podkreślił, że pomimo boomu edukacyjnego ludzie są dziś zdezorientowani w najważniejszych życiowych kwestiach. Nie wiedzą w istocie, czym jest świat, dokąd zmierzamy, jak żyć, jakie wartości są naprawdę ważne. Na ten temat wypowiada się wiele sprzecznych nurtów filozoficznych, potęgując tylko zagubienie współczesnego człowieka. Do tej sytuacji, zauważył papież, bardzo dobrze pasują słowa Chrystusa: żal mi tych ludzi, bo są jak owce bez pasterza. Słowa te wskazują też na zadanie kapłana. Ma on nieść ludziom światło Bożego Słowa.
Zadaniem kapłana działającego w imieniu Chrystusa jest uobecniać światło Słowa Bożego pośród zagubienia i dezorientacji naszych czasów, a zatem kapłan nie głosi własnych idei czy ulubionej filozofii. Kapłan nie mówi od siebie, nie mówi dla siebie, by siebie na przykład wykreować czy zyskać pochlebców. Kapłan głosi prawdę, którą jest sam Chrystus, Jego Słowo i Jego sposób życia. Jest ustami i sercem Chrystusa, uobecnia jedno wspólne nauczanie, które stworzyło Kościół powszechny i daje życie wieczne.
W czasie audiencji ogólnej papież spotkał się m.in. z redakcją polskiego wydania L'Osservatore Romano, które w tym miesiącu obchodzi 30. rocznicę powstania, mówi redaktor naczelny pisma ksiądz Władysław Gryzło.
4 kwietnia 1980 roku został opublikowany pierwszy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano i w dniu następnym, 5 kwietnia, Wielką Sobotę, redaktorzy wraz z dyrekcją udali się na audiencję do Jana Pawła II, aby przedstawić mu pismo, które on chciał dla swoich rodaków. Pragnęliśmy, żeby po 30 latach przedstawić kolejny numer rocznicowy obecnemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Udaliśmy się na spotkanie z papieżem i mieliśmy okazję przedstawić odnowioną wersję naszego miesięcznika. Ojciec Święty ucieszył się z naszej obecności, pogratulował pracy i przeglądając stronicę naszego pisma stwierdził, że nasz język jest trudny. Na to odpowiedział w naszym imieniu redaktor naczelny, profesor Wian, że ma Ojciec Święty świetny akcent. Myśmy potwierdzali rzeczywiście, bo przed chwilą właśnie Ojciec Święty przemawiał tradycyjnie po polsku i nasz język wciąż jest tu w Watykanie słyszany. Także bardzo jesteśmy wdzięczni za tę możliwość obchodzenia nie jubileuszu, ale spotkania z następcą świętego Piotra, którego nauczanie, jego dokumenty, jak i dokumenty Stolicy Apostolskiej zamieszczamy w polskim wydaniu dla naszych rodaków.
Stolica Apostolska oficjalnie potwierdziła datę i miejsce beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, która odbędzie się, jak już zapowiadano, w niedzielę 6 czerwca w Warszawie. Papieski Urząd do Spraw Celebracji Liturgicznych podał terminy wyniesienia do chwały ołtarzy w najbliższych 2 miesiącach 7 sług Bożych. Dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczące heroiczności cnót i cudów przypisywanych ich wstawiennictwu, zaś męczeństwa w przypadku księdza Jerzego, były już promulgowane wcześniej.
Pierwsza z tych beatyfikacji hiszpańskiego jezuity księdza Bernardo Francisco de Hoyosa odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Valladolid w Hiszpanii. Tamten apostoł serca Jezusowego zmarł w pierwszej połowie XVIII wieku, mając 24 lata, zaledwie kilka miesięcy po święceniach kapłańskich.
Po ponad 25 latach od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki wciąż nie wiemy, kto zlecił jego zabójstwo. Władze komunistyczne zrobiły co w jej mocy, by zafałszować proces funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy dokonali mordu. Przybliżając postać księdza Jerzego Popiełuszki, w dzisiejszej audycji Rafał Łączny opowie m.in. o teoriach historyków na temat tego zabójstwa.
Proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, jaki odbył się na przełomie 1984 i 1985 roku w Toruniu, zakończył się skazaniem bezpośrednich zabójców kapłana Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękali i Waldemara Chmielewskiego. Prócz tego za nakłanianie do uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego skazany został Adam Pietruszka, zastępca dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że przebieg procesu był w znacznej mierze reżyserowany. Władza komunistyczna zrobiła wszystko, co w jej mocy, nawet skrupulatnie dobierając obrońców oskarżonych, by śledztwo dotyczyło tylko i wyłącznie sprawy porwania i zabójstwa księdza Jerzego, mówi profesor Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wydaje mi się, że rzeczywiście proces toruński miał pewien grzech pierworodny, to znaczy z definicji wiadomo i pokazują to również akta dziś dostępne, że istnieje olbrzymia różnica między aktami śledczymi i tym, co zrobiono w formie utajnionej przed opinią publiczną, a tym, co stało się wyreżyserowanym spektaklem w Toruniu, czyli procesem toruńskim. I sama ta różnica między dokumentacją tajną, prokuratorską, śledczą, a dokumentacją oficjalną sugerują, że proces toruński od początku do końca był fałszywym spektaklem. Wydaje się jednak, że nie jest to prawda. To znaczy ta sama konfrontacja materiałów mówi jednak o tym, że najprawdopodobniej przebieg zbrodni był taki, jak proces toruński go zaprezentował.
Nigdy jednak nie dowiedzieliśmy się, kto tak naprawdę zlecił porwanie i zabójstwo księdza Jerzego. Według ustaleń procesu toruńskiego bezpośrednim zleceniodawcą miał być wspomniany już Adam Pietruszka. Jednak jak zwraca uwagę dr Andrzej Grajewski, historyk, decyzja tej rangi nie mogła zapaść na szczeblu operacyjnym.
SB była w miarę sprawnie działającą machiną, gdzie wszystko robiło się na rozkaz. Jakby istotą jej sprawności było to, że działano na rozkaz. Tam samowoli nie tolerowano. Im wyżej, tym bardziej. A to nie jest zwykły okres, powiedzmy takiego normalnego w latach 60., kiedy no nic wielkiego się nie dzieje, prawda, że komuś mógł wpaść do głowy taki wybryk. Od stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa jest forpocztą walki o zachowanie władzy komunistycznej w Polsce. To są pretorianie systemu, prawda? Odpowiednie za to wynagradzanie, mający przywileje, ale też obowiązki. Więc ja po ludzku po prostu nie wierzę, żeby Pietruszka był tym, który sobie wymyślił, że trzeba zabić księdza Jerzego i namówił Piotrowskiego, Pękale i Chmielewskiego, żeby to przeprowadzili. To jest niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe.
Zdaniem profesora Żaryna w szerszym sensie za zabójstwem księdza Jerzego stała cała komunistyczna władza ówczesnego czasu.
Piotrowski, Pękala i Chmielewski to są dzieci tego ustroju komunistycznego i to są osoby, które żyły i funkcjonowały w pewnej atmosferze bezkarności i możliwości tępienia wrogów ustroju komunistycznego, ponieważ tę gwarancję dawała właśnie ta władza komunistyczna. Oni dla niej funkcjonowali i jej się podporządkowali i jej służyli. Jakby to tragicznie nie brzmiało, ten wyraz służba w tym przypadku użyty, to funkcjonariusze SB służyli swoimi działaniami pozaprawnymi stabilizacji tejże władzy z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. I niewątpliwie w tym sensie nie tylko oni są sprawcami tego mordu, ale cała właśnie struktura państwa do generała Jaruzelskiego włącznie, która na tego typu działania nie tylko zezwalała, ale promowała, ponieważ władza była beneficjentem tychże działań operacyjnych.
Do dziś wśród historyków krąży kilka teorii na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Sami komuniści dawali wiele sygnałów, że zbrodnia ta wyszła z głowy opozycji przeciwnej generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu.
Sami komuniści, generał Jaruzelski z generałem Kiszczakiem bardzo wyraźnie dawali od początku taki sygnał Episkopatowi Polski i szczególnie prymasowi Polski. To był szczególnie wysyłany do niego sygnał po to, żeby utwierdzić go w przekonaniu, że taka jest prawda i jedyna, że zbrodnia ta wyszła z głowy opozycji antyjaruzelskiemu istniejącej w aparacie władzy i że w gruncie rzeczy zbrodnia była elementem walki wewnątrz układu komunistycznego, walki dotyczącej bardzo konkretnego tematu. Mianowicie generał Jaruzelski i generał Kiszczak byli zwolennikami rzekomo zbliżenia państwa i kościoła i doprowadzenia do umowy międzynarodowej również między Warszawą a Watykanem z udziałem Episkopatu Polski i że niebezpieczeństwo odkryte przez opozycję wewnątrzkomunistyczną doprowadzenia do takiego układu historycznego w skali bloku wschodniego spowodowało olbrzymią akcję i retorsję w postaci zabójstwa kapłana, które to zabójstwo oczywiście miało te rozmowy przekreślić. To oczywiście przenosiło się na konkretne osoby, które miały być podejrzane o taki właśnie spisek, czyli Stefan Olszowski, Mirosław Milewski i grupa tak zwanych twardogłowych, która rzeczywiście była przez Jaruzelskiego odsuwana od pewnego czasu.
Na potrzeby wewnętrzne układu komunistycznego wymyślono inną wersję zdarzeń.
Wydaje się, że również, ale to jeszcze nie jest do końca przebadane, że na potrzeby z kolei wewnątrz układu komunistycznego, gdzie też oni musieli się tłumaczyć z tego przypadku czy z tego błędu z punktu widzenia stabilizacji systemu, jakim to błędem można było nazwać śmierć księdza Jerzego. I otóż tu wydaje się, że jedna przynajmniej z koncepcji, która funkcjonowała na potrzeby Honeckera czy innych lokalnych gęszeków, ale także na potrzeby Moskwy, i ta koncepcja brzmiała krótko: Piotrowski, Pękala i Chmielewski zostali wykorzystani przez państwa kapitalistyczne, układ wywiadu amerykańskiego, który chciał w ten sposób skompromitować zdrowy system socjalistyczny.
Najbardziej powszechną i wydaje się najbardziej prawdziwą wersją zdarzeń jest ta, iż bezpośrednimi zleceniodawcami mordu księdza Jerzego byli generałowie Czesław Kiszczak, Władysław Ciastoń i Zenon Płatek.
Czyli tej podstawowej grupy odpowiedzialnych za funkcjonowanie Departamentu IV, pionu SB i samego ministra spraw wewnętrznych. I oni byli tutaj mocodawcami dla grupy Piotrowskiego po to, żeby właśnie dokończyć niejako ten projekt, który powstał wczesną jesienią 83 roku. To znaczy, skoro Episkopat Polski i biskupi i prymas Polski nie zdecydowali się na to, żeby pogonić księdza Jerzego z Polski do Rzymu, żeby zamknąć mu usta, żeby go w ten sposób niejako zablokować w jego działaniach duszpasterskich na terenie kościoła świętego Stanisława Kostki, no to mówiąc kolokwialnie, macie za karę. I mnie się wydaje, że ta ostatnia koncepcja ma najwięcej faktów ją potwierdzających, ale nie wykluczam pozostałych. Wszystkie one mają prawo być zabudowywane, ponieważ rzeczywiście są różnego typu strzępy faktograficzne, które pasują do wszystkich tych trzech koncepcji. Być może, że one się zresztą nie wykluczają, tylko ze sobą łączą.
Cokolwiek więcej na temat mocodawców będziemy wiedzieć, jeśli znajdą się jakieś nowe dokumenty na temat księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że teczka kapłana, tak zwana sprawa operacyjnego rozpracowania popiel, zniknęła. Wszystko to, co dziś wiemy na temat szczegółów prześladowania legendarnego kapelana, pochodzi z kwerend przeprowadzanych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Nadzieję na odnalezienie nowych dowodów ma dr Andrzej Grajewski.
Jestem głęboko przekonany, że dokumenty dotyczące zbrodni na księdzu Jerzym też są gdzieś i że kiedyś wypłyną. Być może nie za naszego życia, ale wypłyną na pewno, ponieważ taka jest ich natura, tych najbardziej tajnych dokumentów, że one do końca nigdy nie są zniszczone. Zawsze gdzieś w tym łańcuchu pośrednim jest jakieś ksero, jest jakaś fotokopia, jest jakiś skan i gdzieś to żyje. Ale jestem równie głęboko też o tym przekonany, że jeżeli te dowody zostaną opublikowane, świętość księdza Jerzego jeszcze pełniejszym blaskiem będzie błyszczeć.
Od czasu do czasu pojawiają się nowe dokumenty dotyczące w szczególności okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Warto tu wspomnieć o wątpliwościach co do daty jego zabójstwa. Nie miało to jednak żadnego wpływu na proces beatyfikacyjny kapelana ani na jego kult. Ten ostatni rozpoczął się niemal zaraz po śmierci księdza Jerzego. Proces beatyfikacyjny zaś ruszył 2 lutego 1997 roku.
Tu Radio Watykańskie. Cykliczna audycja Rafała Łącznego o księdzu Jerzym Popiełuszce kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.